Porannym gościem Radia Doksa jest Sebastian Świderski, prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Witam serdecznie, panie Sebastianie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś trochę o sporcie porozmawiamy, bo za nami Memoriał Wagnera, czyli taki wstęp do tego, co za kilka chwil rozpocznie się w naszym kraju, czyli Mistrzostwo Europy w siatkówce. Jest pan zaskoczony wynikiem tego ostatniego meczu, który decydował o tym, kto zajmie pierwsze miejsce i tym, że wyszła druga szóstka pod wodzą Ferdynanda De Giorgi i wygrała ten mecz?
Znaczy tak, jestem rzeczywiście zaskoczony, że taką decyzję podjął trener. Pierwsze dwa dni turnieju grał jedną szóstką, sprawdzał tych zawodników, tak naprawdę chyba wydaje się głównych, czyli tych pierwszoszóstkowych. Natomiast w tym ostatnim dniu, gdzie miał, wiadomo, możliwość walki, czy walczył o pierwsze miejsce w turnieju, wyszedł nagle drugą szóstką, zostawiając nawet na trybunach podstawowych zawodników, jak Kubiek czy Konarski. To dosyć duże zaskoczenie, znając Fefe, znając jego przez te dwa lata, jego decyzje o małych zmianach, małej ilości zmian. Natomiast wielkie brawa dla chłopaków, przede wszystkim dla tych, w cudzysłowie, zmienników, bo teraz wielki orzech do zgryzienia miał trener z decyzjami, na kogo postawić na te Mistrzostwa Europy. Już wiemy, że na te Mistrzostwa nie pojedzie Muza i Śliwka i tak naprawdę chyba Kaczmarek, Szalpuk tym ostatnim spotkaniem właśnie przekonali trenera De Giorgi do siebie, wykorzystali tą szansę i jadą na Mistrzostwa Europy. Także wielkie brawa dla tych chłopaków, że nie zlękli się, nie przestraszyli, a pokazali wręcz bardzo dobrą siatkówkę, bardzo dobrą grę i według mnie zasłużenie wygrali z reprezentacją Rosji, chociaż emocji było bardzo wiele, bo z 0-2 wyciągnęli na 3-2.
No właśnie, stara siatkarska zasada weszła, prawda?
No tak, stara siatkarska zasada, ale żeby się nie powtarzała zbyt często. Natomiast nie, poważnie, to też pokazuje siłę, charakter tych zawodników i wolę walki. Mamy młodzież, także cieszmy się z tego powodu, bo jakiś czas temu mówiono, że te starsze pokolenie przemija i trzeba szukać młodych, a młodych nie ma. No, także patrząc nawet teraz na kadrę, to my tą pierwszą reprezentację nie mamy taką starą, bo 28-7-latkowie to są w szczycie sportowej kariery, a jeżeli dodatkowo mamy tych 21-23-latków, no to tylko się cieszyć, że takie zaplecze i taki potencjał drzemie w polskiej siatkówce.
Panie prezesie, to teraz porozmawiamy o tym wielkim wydarzeniu Mistrzostwa Europy. Będziemy mieli reprezentantów właśnie Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy będą grali. Jakie bardzo jest to ważne siatkarskie święto, nie tylko dla samych zawodników, ale też dla kibiców, bo Polska stała się chyba w ostatnich latach takim wiodącym miejscem, gdzie te imprezy siatkarskie naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem, dużą popularnością, chociażby mecze w Lidze Światowej, gdzie te hale, w których są rozgrywane te mecze, naprawdę przyciągają sporo obserwujących, czyli sporo kibiców.
Znaczy tak, należy się cieszyć, że ci kibice są i tak naprawdę od 19 lat, odkąd Liga Światowa jest w Polsce, mamy cały czas boom na polską siatkówkę. Kibice pomagają jak tylko mogą, zawodnicy odwdzięczają się chociażby takimi właśnie spotkaniami jak te ostatnie z Rosją. Należą się wielkie brawa dla naszej federacji. Polski Związek Piłki Siatkowej chce co roku organizować wielkie turnieje. Mamy Mistrzostwa Europy w Polsce, mieliśmy Mistrzostwa Świata, zresztą wygrane w Polsce, także jak najbardziej tutaj poziom sportowy, poziom organizacyjny jest na światowym poziomie i myślę, że należy z tego korzystać, a jak widać wiele reprezentacji chce przyjeżdżać do Polski, chce tutaj grać, bawić się w siatkówkę, ponieważ jest wspaniała atmosfera i myślę, że tutaj należy iść tą drogą, jak najbardziej tym kibicom dawać możliwości do kibicowania i do cieszenia się razem z reprezentacją.
A zawodnicy Zaksy, którzy będą grali w tym turnieju?
No tak, zawodnicy Zaksy, troszeczkę dużo ich, natomiast z jednej strony cieszymy się oczywiście, z drugiej strony trochę zachwiało nam to przygotowania, ale to jest normalne, jeżeli ma się zawodników na bardzo wysokim poziomie, to trzeba na to wziąć też poprawkę. Zawodnicy po Mistrzostwach Europy zaraz wrócą praktycznie wszyscy do klubu. Wyjątek tutaj jest Toniutti, który jedzie na Puchar Świata do Japonii i tak naprawdę kilka dni przed Super Pucharem Polski do nas dołączy i będzie z zawodnikami, zespołem trenowo przygotowywał się. Bardzo mało czasu, ale myślę, że ta grupa jest na tyle zgrana, że tego czasu nie będą potrzebować aż tyle, aby wejść na ten wysoki poziom.
A tęsknota za trenerem De Giorgi pozostanie w Kędzierzynie-Koźle?
Znaczy na pewno taki trener jak De Giorgi z charyzmą i przede wszystkim trener, który wygrał to, co mógł na naszym podwórku. Przełamał tą tak zwaną, oczywiście w cudzysłowie, klątwę Pucharu Polski. W pierwszym roku się sprawdziła, w drugim roku nie sprawdziła się i chwała mu za to.
Podwójna korona była.
Podwójna
wtedy.
Korona. Cieszymy się z tego powodu. No, na pewno będzie zapisane złotymi zgłoskami w historii naszego klubu jego nazwisko. Ale myślę, że dzięki temu, dzięki też Zaksie, trener De Giorgi pokazał się na naszych parkietach i dzięki temu w tej chwili prowadzi, ziścił swoje marzenie i prowadzi reprezentację naszego kraju.
Panie Sebastianie, no ale jak to się mówi, stan Włochów zostanie wyrównany, bo mamy już nowego trenera. Jak długo trwało przekonywanie trenera już byłej drużyny AZS Olsztyn do tego, by właśnie objął schedę po Ferdinando De Giorgi? Bo to na pewno, no takie tajniki teraz kuchni możemy już chyba zdradzić, prawda?
Znaczy rozmawialiśmy, mieliśmy kilku kandydatów, rozmawialiśmy między innymi z trenerem Gardinim dużo wcześniej niż to ogłosiliśmy. On swoje obiekcje, swoje jakieś obawy, swoje cele, w cudzysłowie nawet żądania gdzieś tam przedstawił. No udało się w miarę dosyć szybko dojść do porozumienia. Zaksa to nie jest słaby klub, to jest klub, który jest bardzo dobrze poukładany. Zaplecze, cała infrastruktura, organizacja, także trener Gardini, to jest kolejny krok w etapie jego kariery i to jest kolejny krok do góry, czyli można powiedzieć, że rozwija się jako trener, ma możliwość rozwijania się, więc cieszymy się, że mu to umożliwiliśmy. I dodatkowo no, trener Gardini jest takim człowiekiem, który miejmy nadzieję będzie kontynuował tą ścieżkę, którą obrał trener De Giorgi. No i dalej będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszego zespołu.
A jaki miał nowy trener wpływ na decyzje kadrowe? No bo jakby na to nie patrzeć, odchodzi Konarski, ale przychodzi też Morris. Tutaj jakieś konsultacje pan prowadził już z nowym trenerem?
Nie, no oczywiście. My budujemy zawsze drużynę dla trenera i tylko i wyłącznie po konsultacjach z trenerem. Nie ma czegoś takiego, że my sprowadzamy zawodnika jakiegokolwiek, a później trener się o tym dowiaduje. To trener ma mieć, to jest jego drużyna, to trener ma mieć tą możliwość prowadzenia i trenowania ludzi, z którymi chce współpracować. Także akurat no, ta decyzja, trudna decyzja i dosyć późna Dawida Konarskiego o odejściu, no, troszeczkę nam tutaj pokrzyżowała plany, musieliśmy wprowadzić tak zwane plany awaryjne. No niestety ucierpiał troszeczkę rykoszetem, ucierpiał Kevin Tilley, który ze względu na limit obcokrajowców, no, musieliśmy zrezygnować z jego usług, ale patrząc z perspektywy czasu i czytając, słysząc to, co się dzieje,
no
że
właśnie,
Kevin
to też chciałbym zapytać.
Kevin odchodzi do Chin, najprawdopodobniej odchodzi do Chin, to teraz byśmy byli w bardzo trudnej sytuacji, położeniu, bez praktycznie zawodnika szóstkowego, czy bardzo mocnego. Natomiast co do Morisa, rzeczywiście tutaj decyzja tylko i wyłącznie trenera. Bardzo szybko udało się z tym zawodnikiem dojść do porozumienia. Tak naprawdę te rozmowy trwały kilka dni. No, musieliśmy zakontraktować wartościowego zawodnika, zmiennika, może nie zmiennika, ale zastępcę Dawida, więc ta decyzja była bardzo, bardzo szybka, szybkie rozmowy i tak naprawdę po tygodniu czasu mogliśmy już ogłosić, że Torres jest naszym zawodnikiem.
Zapytam jeszcze o Kevina Tilley, bo tutaj bardzo dużo ekspertów mówi o tym, że powoli może być w naszym kraju taka sytuacja, że zacznie ta liga być zdemolowana poprzez właśnie takie decyzje menadżerów przede wszystkim, bo jeżeli kładzie się na stole kontrakt, który zapewni wyrównanie strat finansowych i ten zawodnik zarobi jeszcze więcej, bo to nie jest przypadek tylko Kevina Tilley, tu również Rzeszowia ma podobny problem. Czy w jakiś sposób da się to zjawisko wyeliminować w najbliższym czasie, no bo jeżeli będziemy mieli do czynienia, że w połowie sezonu wartościowy zawodnik powie, no ale przepraszam bardzo, mam lepszy kontrakt, jadę do Turcji, jadę do Chin, róbcie co chcecie.
To znaczy tak, od początku to nie menadżerowie, tylko menadżerowie też są źli na zaistniałą sytuację, tu chodzi tylko głównie o jednego Serba, który akurat również Dawida Konarskiego zakontraktował w Turcji. I myślę, że to nie jest dobry kierunek, natomiast tutaj no, trzeba jednak też zwrócić uwagę na Federację Światową FIVB, która odblokowując okienko transferowe wczoraj, 15 sierpnia, powoduje to, że zawodnicy mają do 15 sierpnia czas na różne decyzje. Jeżeli Federacja Światowa to okienko transferowe otworzy 30 kwietnia, to ten już zawodnik podpisany, podpisany w Federacji Światowej, już nie będzie miał takiej możliwości na zmianę barw klubowych. Natomiast no to też jest taki kamyczek do ogródka właśnie Federacji Światowej. O tym też będziemy rozmawiać, jeżeli chodzi o Polską Ligę, o Europejską Ligę. Już taki dialog jest, żeby to uporządkować, a myślę, że po prostu będą zmiany w kontraktach. Będą już nie będą kwoty, tak jak tutaj pan powiedział, zadośćuczynienia czy wartości danego kontraktu, tylko to będą przewyższające dosyć mocno, żeby ten zawodnik dwa razy się zastanowił, czy warto, czy opłaca mu się zmieniać barwy klubowe. Natomiast w trakcie sezonu, jak już jest właśnie podpisany przez Federację Światową, to tylko i wyłącznie za porozumieniem stron, czyli tylko i wyłącznie, jeżeli klub, gdzie ma ważny kontrakt, da mu zgodę, to wtedy będzie mógł zmienić barwy klubowe, inaczej będzie musiał zostać w danym klubie. Także no tutaj to jest troszeczkę papierologii, troszeczkę przepisów, ale myślę, że po tych dwóch przypadkach, a nawet trzech, bo jest jeszcze jeden zawodnik, który zmienił w tym roku i to jest ten sam menadżer, właśnie też poszedł do Chin z Ligi Argentyńskiej, Julien Linel zresztą, który nam się tutaj bardzo dobrze zaprezentował na Memoriale Wagnera. Także te trzy przypadki pokazują, że są jakieś luki prawne i trzeba to jak najszybciej uporządkować i myślę, że wkrótce to uporządkowanie nastąpi.
Panie prezesie, to na koniec zapytam, jak bardzo będzie mocna plus liga w tym sezonie, bo wszyscy sobie ostrzą jednak te ząbki sportowe. Poznaliśmy już też terminarz, pierwszy mecz pod koniec września. No dosyć długa będzie chyba ta liga w tym roku, no ale pamiętamy też narzekania w zeszłym roku, że mecze były rozgrywane ze względu na różne imprezy dwa razy w tygodniu i że zawodnicy w zasadzie nie mieli czasu na regenerację. Ale najpierw zapytam może nie o terminarz, ale o to, jaka będzie ta plus liga w tym sezonie. Chyba dosyć mocna, bo wszyscy się zbroją.
No tak, wszyscy się zbroją, ale będzie bardziej wyrównana, ponieważ jak widać po kontraktach, po personach, jakie dołączą do takich zespołów jak Warszawa czy Gdańsk, który bardzo mocno tutaj na tym rynku w tym sezonie szalał, to widać, że tych zespołów mocnych to już nie będzie ta taka żelazna czwórka, no ale już będzie więcej. Także 6, 7, 8 zespołów, które będą mogły spokojnie rywalizować o miejsce w playoffach. Między innymi dlatego te playoffy zostały rozszerzone z 4 do 6, aby ta większa liczba kibiców mogła oglądać, śledzić i przede wszystkim kibicować swoje drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Co do kalendarza, rzeczywiście, no dosyć dużo tego, dosyć dużo grania, ale myślę, że akurat ten kalendarz, który został tutaj zaakceptowany przez kluby na samym końcu, czyli nawet ten playoff troszeczkę rozszerzony, powodują, że tego grania będzie dużo, ale tej siatkówki no, będzie trochę mniej. Z tego, co ktoś wyliczył, tam chyba są tylko 2 albo 3 środy poświęcone plus lidze. Oczywiście kluby jak Zaksa, jak Bełchatów, czy jak Jastrzębie, no dodatkowo mają jeszcze rozgrywki w Lidze Europejskiej, w Lidze Mistrzów, więc tego grania dla nas będzie troszeczkę więcej. Natomiast no na pewno ten krok, jaki zrobiła Liga, czyli w następnym sezonie obniżenie do 14 i jedna drużyna, która będzie walczyła w barażach, też spowoduje, że ta Liga będzie bardziej atrakcyjna, że to nie tylko góra będzie walczyła o punkty, no ale w tym sezonie będzie naprawdę wielka wojna tam na dole, w dole tabeli i walka o utrzymanie się w plus lidze. Także na pewno bardzo ciekawy sezon.
Trzymamy zatem te sportowe kciuki za Zaksę Kędzierzyn-Koźle w nadchodzącym sezonie plus ligi, ale wcześniej w przyszłym tygodniu trzymamy mocno kciuki za reprezentację Polski. Przypomnijmy, w przyszłym tygodniu startują Mistrzostwa Europy, które są rozgrywane w naszym kraju, no i też Zaksiaków trochę jest, a o tym dziś rozmawialiśmy z prezesem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Sebastian Świderski był naszym porannym gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę i za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam.